Czas reakcji w Radiu Szczecin.
W piątek 6 lipca na stanowiskach są przy telefonie Patrycja Zielonka, przy stole realizatorskim Wawrzyniec Szwaja, a przy mikrofonie Janusz Wilczyński. Serdecznie witamy i zapraszamy. 510 37 36 to jest nasz numer do studia i czujny 510 37 32. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Tę audycję miałem zacząć tak, a nie mówiłem, nareszcie mkniemy A6 od węzła Dąbie do węzła Rzęśnica. I cóż się okazuje? Teraz od węzła Rzęśnica do węzła Dąbie nie mkniemy, bo tak jak powiedziała Anna Rabska-Szmajdzińska, doszło do wypadku. Mercedes uderzył w barierę na A6 i korek się już tworzy przed węzłem Rzęśnica. Namawiamy kierowców do tego, żeby wcześniej przy tym węźle goleniowskim skręcali właśnie na drogę przez Kliniska. Albo w Kliniskach, jeżeli jeszcze tam korka nie ma, również skręcali, jechać przez Kliniska, a później przez Dąbie w stronę Szczecina. Niemniej jednak trzeba powiedzieć, że wczoraj wieczorem drogowcy otworzyli dwa pasy ruchu na A6 pomiędzy węzłami Dąbie i Rzęśnica w stronę morza, czyli w stronę Świnoujścia, natomiast w drugą stronę jeden pas, no teraz jak słyszymy, jest nieprzejezdny z powodu wypadków. Porozmawiamy wkrótce z Mateuszem Grzeszczukiem, co te decyzje dotyczące A6 oznaczają dla kierowców, jakie kolejne prace, i przeniesiemy się też na chwilę na drogę 142, choć i Welkę, czy będzie otwarta o godzinie 13 w poniedziałek, tak jak to zapowiadał na naszej antenie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, a konkretnie dyrektor tej instytucji. W dzisiejszym programie także o tym, że dzicy lokatorzy w jednym z mieszkań przy ulicy Cienistej na Żelechowej są tak rozzuchwaleni, że nie chcą opuścić tego lokalu, i co okazuje się, mimo że są to dzicy lokatorzy, nie jest tak łatwo ich się pozbyć z mieszkania należącego do zasobu komunalnego gminy miasta Szczecin. Będzie także o kłopocie, dużym kłopocie pasażerów pociągu relacji Kostrzyn-Szczecin porannego. Ci pasażerowie spóźniają się do pracy, bo ich pociąg musi czekać na regularnie spóźniający się pociąg o nazwie nomen omen Pirat. To wakacyjny pociąg z Bielska-Białej do Kołobrzegu. I ten Pirat tak piratuje na torach, że mieszkańcy jadący do pracy do Szczecina, chociażby właśnie Gryfina czy innych miejscowości, spóźniają się regularnie do pracy. Pan Aleksander o wypadku. Dzień dobry, panie Aleksandrze.
Tak, dzień dobry, witam panie Zakorze, witam państwa, stały słuchacz Aleksander. Wypadek oczywiście jest, Mercedes uderzył w barierę tą wewnętrzną, przejazd jest całkowicie udostępniony, tylko po prostu nasi kochani kierowcy, użytkowniki dróg muszą zwolnić i popatrzeć, co się stało, i dlatego jest korek. Przejazd jest cały czas tym odcinkiem remontowanym, on jest na barierze, ale przejazd jest drożny.
Czyli tak, mamy atrakcję, dziękuję bardzo.
Nie, no tak, atrakcja, i po prostu dlatego sobie wszyscy wolno jadą. Także komu się śpieszy, niech jedzie przez Dąbie i na pewno zyska na czasie.
Dziękuję bardzo, szerokiej drogi, miłego dnia, pozdrawiam, dziękujemy bardzo. Czyli jest przejezdny ten odcinek od węzła Rzęśnica do węzła Dąbie w stronę Szczecina, tylko że można sobie obejrzeć Mercedesa, który jest na barierze, mówiąc kolokwialnie, energochłonnej, no i właśnie wszyscy to oglądają, stąd spowolnienie w ruchu. No i cóż, jeszcze będzie o endokrynologach. Przypomnę, niektórzy dowiadują się, że wizyta, którą mieli planowaną na te właśnie teraz miesiące bieżące, zostaje przełożona na za 2 lata. Endokrynologiczna poradnia przyszpitalna przy Arkońskiej takie atrakcje funduje swoim pacjentom. No, porozmawiamy, kiedy wreszcie ten koszmar się skończy, a trwa już latami. Takie są nasze plany. Teraz wróćmy do wczorajszego tematu. Smażalnie ryb na wybrzeżu. No właśnie, czy można znaleźć uczciwą smażalnię, że ten produkt, który jest oferowany w jadłospisie, jest tym produktem, który rzeczywiście spożywamy? Czy flądra jest flądrą, a dorsz dorszem?
Dzień dobry, Karolina Szczecin. Ja w sprawie tej ryby kilka ładnych lat temu pracowałam sama w smażalni. Tak naprawdę jedyna świeża ryba, jaką można zjeść w tym okresie nad morzem, to jest flądra, dorsz od czasu do czasu. I powiem szczerze, że w tej smażalni, w której ja pracowałam, mimo tego, że flądra była świeża, no z racji, żeby dłużej utrzymała swą świeżość, również ją mroziliśmy. Także tak naprawdę świeża flonderka była świeża, bo była mrożona. Wszystkiego dobrego.
Świeża flonderka była świeża, bo była mrożona. No i jeszcze pan Damian. Pytanie, która smażalnia ma świeżego dorsza, a nawet która ma bałtyckiego? Większość ma czarniaka lub plamiaka, a te są tylko mrożone. No właśnie, ryba w nadmorskiej smażalni albo nie wiem co, w każdym razie wybór należy do naszych słuchaczy. Wczoraj podpowiadałem, wierząc jednak, że są rzetelni producenci i gastronomicy, którzy to, co podają, również deklarują w zapisach umowy, czyli w menu, czy w jadłospisie, i warto takich smażalni szukać. No i trzeba się oczywiście bardzo, bardzo solidnie trzymać za portfel. Teraz prośba do naszego słuchacza, który ma sprawę właśnie do nas, czyli do czasu reakcji. Panie Januszu, pan dzwoni do nas z Choszczna. Prosimy bardzo o zostawienie numeru telefonu. Wtedy będziemy mogli do pana zatelefonować. A teraz przenieśmy się na ulicę Krzywoustego. Tam jest zagłębie sklepów z alkoholem. To nie jedyne zresztą takie miejsce w Szczecinie, gdzie ich nie ma.
Dzień dobry, mam na imię Rafał, dzwonię ze Szczecina, z ulicy Krzywoustego. Od godziny 11 próbuję się dodzwonić do Straży Miejskiej, cały czas jest zajęty numer. Chodzi mianowicie o to, że wszystkie ławki tutaj w okolicy są pozajmowane przez panów zasikanych i no nie idzie z tym nic zrobić. Przed barem Rap, po drugiej stronie, cała Krzywoustego, przez deptak to nie można normalnie przejść, tak, bo zaczepiają ludzi. Jak oni wyglądają, to już każdy wie. Także bardzo proszę, nie wiem, pomóc tutaj mieszkańcom centrum coś z tym tematem zrobić. Dziękuję, do widzenia.
Mieszkańcy, dzwońcie do Straży Miejskiej, dzwońcie do policji. Przyjadą wcześniej lub później, często później z powodu braków kadrowych i natłoku pracy. Jeszcze do tego sezon urlopowy, ale jednak dzwońcie. Natomiast to jest działanie reaktywne. Tak naprawdę potrzebna jest tutaj zmiana polityki miasta być może co do ilości i zasięgu sklepów monopolowych. Czy to coś poprawi? Nie wiem, ale wiem, że na jesień w naszej Radzie Miasta planowana jest dyskusja właśnie na temat tych koncesji na sprzedaż alkoholu. Być może będzie ich mniej i to powinno pomóc w tym problemie. Teraz jeszcze apel do tych, którzy wypoczywają na naszym wybrzeżu, żeby uważnie czytali znaki w miejscowościach, chociażby takich jak Pobierowo. Tam mamy parkometry. No i pamiętajmy o tym, że w niedzielę te parkometry, nawet jak są włączone, to opłaty się nie należą. Jeżeli parkomat jest ustawiony przy drodze publicznej, w pasie drogowym, to tam nie wolno pobierać opłaty za parkowanie. Natomiast jeżeli jest to komunalny parking na terenie poza drogą, to tam oczywiście takie opłaty w parkomacie należy uiszczać. Trzeba o tym pamiętać, bo niestety w Pobierowie parkomaty są włączone. Jak tłumaczył nam przedstawiciel gminy Rewal, nie można ich wyłączyć, no ale pieniądze wpadają, bilety są drukowane, tego nie wiem, ale pieniądze w każdym razie niektórzy wydają, nie patrząc na znaki i nie pamiętając o tym, że w niedzielę nie wolno pobierać w pasach drogowych, tak stanowi ustawa o drogach publicznych, opłat za parkowanie. Posłuchajmy komentarza.
Dzień dobry, Zbyszek, kierowca. W sprawie tych parkomatów, których nie można ponoć wyłączyć na niedzielę i na święta, uważam, że jest to czyste kłamstwo. Każde urządzenie elektryczne można wyłączyć od prądu. I nie wierzę, żeby pozostałe parkomaty w całym systemie nagle przestały działać. Także na pewno można wyłączyć. Wystarczy zamontować prosty wyłącznik w środku, który odetnie prąd od tych urządzeń na sobotę i na niedzielę. Natomiast nieuczynienie tego, zostawienie tych automatów włączonymi, to świadczy o tym, że jest to zwykłe chamskie naciąganie klienta na kasę. Miłego dnia.
I tyle w tej sprawie. Miłego dnia. Do tematu powrócimy, bo jednak też myślimy sobie, że wyłączyć jednak można, trzeba się po prostu postarać, a jeżeli nie można, to wystarczy takie naklejki umieścić na każdym takim parkomacie albo napisać, zrobić tablice informacyjne żółte przy wjazdach do miejscowości, że w niedzielę taka opłata w pasie drogowym z parkomatów nie jest naliczana i nie powinna być pobierana. I tyle. Taki sympatyczny ukłon ze strony gminy Rewal w stronę wypoczywających powinien mieć miejsce. A teraz wracamy do sprawy sprzed wczoraj. Przypominam, rozmawialiśmy wtedy o przypadku, który wydarzył się na Głębokim. Tam jest taka szkółka żeglarska, takie półkolonie dla dzieci. Nasi dwaj słuchacze opisali, jak zauważyli, że z jednej łódki Optymist wypadły dwie 10-letnie dziewczynki. Były w kapokach. Panowie, którzy płynęli przez jezioro głębokie, rzucili się na ratunek, byli przy tych dziewczynkach pierwsi i dopiero po pewnym czasie przypłynęli. Najpierw napisali nam w mailu po jednej, dwóch minutach, teraz już w kolejnym piszą, że to było nieco więcej czasu. Panowie, którzy opiekowali się tą grupą właśnie uczniów, adeptów żeglarstwa, i te dziewczynki wyciągnęli z wody. Nasi informatorzy, nasi słuchacze stwierdzili, że reakcja panów, którzy opiekowali się tymi dziewczynkami, tą całą grupą, była spóźniona, że reakcja była za późna, że ponton asekuracyjny był zamiast za wszystkimi uczestnikami tego obozu żeglarskiego czy tej szkółki żeglarskiej, był przed i nie widział tego przypadku, i że nie wszystko poszło tak, jak być powinno. Natomiast na naszej antenie gościli prezes Szczecińskiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego Jacek Kleczaj oraz trener w szkółce żeglarskiej Jerzy Silny. Twierdzili, że wszystko było pod kontrolą. Dziewczynki następnego dnia pojawiły się na zajęciach. Posłuchajmy komentarzy w tej sprawie.
Dzień dobry, Mirosław Szutronowicz. Ja jestem autorem tego maila do Państwa. Chciałem odnieść się do tej kwestii, którą powiedział Pan opiekun grupy, że dzieci były bezpieczne, że tam się nic nie działo. Z perspektywy naszej, kiedy tam byliśmy, wyglądało to zgoła inaczej. Ta jedna łódka została zostawiona na pastwę samemu sobie. Także zanim my dopłynęliśmy, nie było żadnej reakcji ze strony opiekunów. Dopiero w momencie, kiedy my dopłynęliśmy, udzieliliśmy, że tak powiem, wsparcia tym dziewczynkom, pojawił się ktoś z obsługi. Tak naprawdę według mnie nawet nie zauważyli, że coś się stało z tą łódką. A co do słów pana ratownika i tego gwizdka, to proszę pana, jeżeli ktoś się topi i ma przy sobie gwizdek, to co ma w niego nie gwizdać, żeby wzywać pomocy? No, coś tu jest nie tak. Jak się topię, to mam krzyczeć, robię wszystko, żeby zwrócić na siebie uwagę. To też uczyniliśmy. Dziękuję.
No właśnie, jak to jest z tymi gwizdkami? Skoro są przy kamizelkach ratunkowych, to są do tego, żeby wzywać pomocy. Jeżeli ktoś ma gwizdek, to taki sygnał również powinien być sygnałem dla służb ratunkowych, nie tylko na morzach i oceanach.
Ze Szczecina. Ja słucham tego pana z WOPR-u i nie wierzę, że on jest na jakimś tam stanowisku wysokim w WOPR-ze. Gwizdek to jest jeden z głównych wezwań pomocy. Mówił ten pan na antenie Radia Szczecin, że gwizdek to nie jest żadnym sposobem do wzywania pomocy. Ja się pytam, to co jest głównym wzywaniem pomocy? Tego pana bym chciał się spytać publicznie, niech odpowie na też antenie Radia Szczecin. Do czego służą gwizdki dołączone do kamizelek ratunkowych? Nie mylić z asekuracyjnymi, ratunkowych, panie prezesie. Może do umilania sobie czasu, czekając właśnie na ratowników WOPR-u, żeby sobie podgwizdać na wodzie. Nie wiem, czego my uczymy jako instruktorzy, ale to, co się słucha od takich osób z WOPR-u, to nóż się w kieszeni otwiera. Każdy rodzaj wzywania pomocy jest dopuszczony, byle tylko pomóc jak najszybciej osobie poszkodowanej. A gwizdek jest jeden z głównych, najprostszych i najtańszych urządzeń do tego typu wzywania pomocy na wodzie. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
Dzień dobry, Mirosław z tej strony. Dzwonię w sprawie wypowiedzi pana, który twierdzi, że na tym jeziorze głębokim nie zostawiają nikogo z tyłu. Ale jest to nieprawda, bo ta łódź asekuracyjna była jakieś 300-400 metrów przed tą łódką, która się wywróciła. Więc to, co mówi ten pan, jest nieprawdą.
Dziękujemy za wszystkie komentarze. Tyle w tej sprawie. A pan Jurek, który przysłuchiwał się tej dyskusji, wysnuł wniosek natury ogólnej dotyczącej przyszłości Jeziora Głębokiego, który jest ostoją takiej dzikiej przyrody, z wyjątkiem kąpieliska, które mamy zlokalizowane tu przy pętli tramwajowej.
Jurek, stały słuchacz. Pozwolę sobie skomentować sprawę szkółki żeglarskiej Głębokie. Jak usłyszałem tą nazwę, no to nogi mi się ugięły, bo tak jak jeździłem przez wiele, wiele lat na Głębokie, nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek pływała po Głębokim żaglówka. A tutaj proszę, szkółka żeglarska Głębokie. Mamy tu do czynienia z precedensem, gdzie takie małe jeziorko, które powinno być oczkiem w głowie ekologów, staje się po prostu łupem do działalności komercyjnej. Parę lat temu powstał wyciąg do nart wodnych. Teraz powstaje szkółka żeglarska. Najprawdopodobniej właściciel szkółki żeglarskiej za rok albo za dwa zbuduje nabrzeże, żeby łatwo było spuszczać na wodę łódki. I co? A później może całe nabrzeża wokół jeziora Głębokie się skomercjalizuje i będziemy mieli po prostu popelinę, jedną wielką popelinę. Dziękuję bardzo.
Nie no, taka mroczna wizja, panie Jurku, ja pana myślę uspokoję. No nie do końca, bo nie jestem włodarzem tego miasta, urzędnikiem, że tak nie będzie. Jednak tutaj jest na tyle umiłowanie tego miejsca jako oazy spokoju. Motorówki tam poza oczywiście ratowniczymi pływać nie mogą. Więcej tam miejsca na żadne żaglówki, szkółki nie ma i nie będzie. Myślę, że tak pozostanie jak jest. No chyba, że pan ma rację, to wtedy nie wiem, wejdę tu pod stół i po prostu odszczekam. To jest czas reakcji. A teraz prośba naszego słuchacza. Nie, przed tą prośbą jeszcze gorzka refleksja dotycząca Straży Miejskiej.
Dzień dobry, ja w sprawie Straży Miejskiej i chciałbym zauważyć, nie pierwszy, ja to zauważam, że moim zdaniem, nie tylko moim, Straż Miejska na wodzie w Szczecinie jest niepotrzebna. Należałoby tych strażników zdjąć, motorówki przekazać do WOPR-u, a strażnicy niech się zajmą tym, co się dzieje w mieście. Od tego, żeby pilnować porządku na wodach portowych, to jest Straż Graniczna i Policja, a Straż Miejska co tam ma robić? W ramach rekreacji pływać? Dziękuję.
No właśnie, brakuje strażników miejskich, chociażby przy Arkonce, zastawione miejsca do nieparkowania, tak można powiedzieć, właśnie na Wojska Polskiego. I niestety strażników jest tak mało, że stałego patrolu tam ustanowić nie trzeba. A z nami jest pan Marek w sprawie bezpieczeństwa i gwizdków na wodzie. Dzień dobry.
Witam. Drodzy Państwo, wszędzie na szkołach czy dresurze psów i w wielu innych miejscach gwizdek jest podstawą. Nawet na wodzie gwizdek jest bezpieczniejszy od krzyku, dlatego że pływając nawet w kamizelce w momencie przymrużenia w gwizdku mamy mniejszy dostęp tej wody do organizmu niż krzycząc, tak? Więc wszędzie właśnie gwizdek jest podstawą i jest o wiele bardziej słyszalny na wodzie do około 1000 metrów, a w lesie czy gdzieś, tak jak się idzie na grzyby, warto też mieć gwizdek, dlatego że jak ktoś się zgubi, to głos ludzki jest słyszalny maksymalnie tam do 500 metrów, a gwizdek do 2 kilometrów.
No właśnie, i o czym tu rozmawiać, panie Marku? Serdecznie dziękujemy, pozdrawiam.
Nie można słuchać tego, dziękuję bardzo.
To jest czas reakcji. Przy naszym telefonie Mateusz Grzeszczuk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szczeciński Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Panie Mateuszu, no i stało się. Wczoraj zostały uruchomione nitki A6. Jedna dwupasmowa w stronę morza od węzła Dąbie do węzła Rzęśnica i druga w stronę Szczecina. To jest jedna nitka. No przypomnę, że pierwotnie takie zapowiedzi były wiosną, że będą po dwa pasy ruchu w każdą stronę uruchomione. Potem, że 15 czerwca to zostanie uruchomione. No teraz mamy to dopiero od wczorajszego wieczora uruchomione. To dobra wiadomość. Proszę powiedzieć, czy będą jakieś zmiany w ciągu najbliższych letnich miesięcy? Czy na przykład w stronę Szczecina pojedziemy dwoma pasami ruchu A6 od węzła Rzęśnica do węzła Dąbie? Jeżeli tak, to kiedy to nastąpi?
No tą organizację ruchu, którą wprowadziliśmy, to jest tak naprawdę powrót do tego, co było przed przebudową autostrady. Poza tym, że na kierunku na Szczecin mamy przed przejściem dla zwierząt rzeczywiście zejście do jednego pasa ruchu, natomiast wszystko na obu osobnych jezdniach. To ten jeden pas ruchu na kierunku do Szczecina będzie mniej więcej do przełomu lipca-sierpnia. Jak się zakończą te prace przy poboczach i przy barierach w pasie dzielącym, to wówczas będzie możliwość również w kierunku na Szczecin uruchomienia drugiego pasa ruchu. Natomiast w kierunku na Szczecin mamy alternatywę też w postaci ulicy Goleniowskiej. Wcześniejszy zjazd również na Kliniska, także od tej strony aż takich korków nie obserwowaliśmy. Poza tym będziemy jechać już drugą jezdnią, także ta płynność będzie również znacznie lepsza. Najgorsza sytuacja była bez wątpienia w kierunku nad morze. No i tu mamy na całym fragmencie dwa pasy ruchu w każdą stronę.
Nareszcie, bardzo się z tego cieszymy. Posłuchajmy telefonu dotyczącego tak zwanej Chociwelki, czyli drogi 142.
Dzień dobry, Paweł z Maszewa, odnośnie tej Chociwelki. No jestem Chociwelką. Przyznam szczerze, tak do końca ona nie jest gotowa ze względu na to, że przed mostem, który tam był robiony taki nad rzeczką, zdarty jest znowu nowa warstwa asfaltu, jest znowu zdarta na odcinku jakichś 15-20 metrów i ten nieszczęsny węzeł Łęczyca jest w tragicznym stanie, jest rozdziabany, jeszcze jest daleko w powijakach, zanim te roboty wszystkie zostały ukończone. Pozdrawiam, znaczy Paweł.
Dziękuję panie Pawle, ale rozmawiałem przed audycją z dyrektorem Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Michałem Żuberem, który zapewnił mnie, że o 13 w poniedziałek Chociwelka będzie otwarta, będzie wtedy przyłączona do A6, będzie można włączać się i wyłączać bezpiecznie z ruchu w tym miejscu. Uspokajał, że oczywiście Budimex, wykonawca, może tam robić jakieś drobne prace, poprawki, natomiast wszystko ma być gotowe na godzinę 13 na poniedziałek. Państwo też jako Generalna Dyrekcja jesteście gotowi do tego połączenia tych dwóch dróg?
Oczywiście. Tu to włączenie o stronę drogi wojewódzkiej 142 będzie wyglądało w zasadzie identycznie, tak jak przed rozpoczęciem przebudowy autostrady A6. Także tu wszystko z naszej strony jest jak najbardziej gotowe. Oczywiście dodam też, że przejazd przez ten odcinek przebudowywany autostrady A6 to jest cały czas jazda placem budowy. Także trzeba zachować szczególną ostrożność. Są tam ograniczenia prędkości i trzeba zwracać uwagę na oznakowanie.
No i pamiętajmy, że prace generalnie na tym odcinku A6 będą trwały do 2019 roku, tak?
Czyli zakończenie wszystkich robót jest przewidziane tak naprawdę w kwietniu 2020 roku.
Także
to ułatwienie, które zostało obecnie wprowadzone, ta zmiana organizacji i ruchu, to jest na czas wakacji. Gdy się zakończą wakacje od września, wrócimy do ruchu jedną jezdnią, tylko że już tą nowo przebudowaną jezdnią po jednym pasie ruchu w obu kierunkach, ponieważ tą jezdnię w kierunku Świnoujścia też musimy przebudować. Muszą być te płyty tam zdemontowane i musi zostać wykonana cała nowa konstrukcja drogi. Jezdni, również drogi, również na tej drugiej jezdni, tak aby cały odcinek był już przebudowany i miał taki standard, jaki autostrada mieć powinna.
Dziękuję za te informacje. Mateusz Grzeszczuk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
A my wracamy na ulicę Szczecina.
Nazywam się Bogusław, jestem powstańcem warszawskim, pionierem Szczecina od 1946 roku. Teraz już mam 88 lat i mam chorobę nóg, gdzie nie mogę normalnie chodzić i muszę korzystać często z rehabilitacji przychodni portowej na energetyków. I muszę tam korzystać, żeby się dostać z taksówek. Niestety, nie wszystkie kierowcy taksówek chcą tam mnie dowieźć. Dlaczego? Dlatego, że powrotna droga taksówki jest bardzo nieprzyjemna, bo on musi dojść za straż pożarną koło wejścia do portu, a wejść na energetyków w fale przeważnie tam jest korek. Czy by nie można było na vis-a-vis kościoła zrobić taką przecinkę dla samochodów, żeby mogły wracać krótszą drogą do Śródmieścia Szczecina? Wszystkiego dobrego.
Panie Bogusławie, tego nie można zrobić. To by spowodowało chaos komunikacyjny, wiele niebezpiecznych zdarzeń, mogłoby dochodzić do wypadków. Ale tam do 2022 roku, wiem, odległa perspektywa, na energetyków ma powstać duże rondo. Takie są plany i to rozwiąże problem. A doraźnie proponuję szukać takich firm taksówkarskich, którzy cenią sobie komfort i wygodę klienta i nie marudzą, nie ma takiego marudzenia, że będę musiał potem kilkaset metrów jechać dookoła i wracać do miasta. miasta. No nie, są, tak jak pan powiedział, niektórzy tylko taksówkarze, którzy narzekają, inni nie narzekają i chcą panu pomóc. To jest czas reakcji. Jeszcze na chwilę wrócę do Arkonki. Wczoraj widziałem ten bałagan na Wojska Polskiego, pisze słuchacz. To był obrazek jak z krajów trzeciego świata. Czy nie można tam zastosować bardziej drastycznych metod, bo karteczki za wycieraczką nie przynoszą rezultatu? Jest darmowy bus przy Netto Arenie, który dowozi do kąpieliska. Parking przy jednostce wojskowej. Chyba też przy torze kolarskim. Może postawić tam zakaz z tabliczką odholowania? To propozycja od naszego słuchacza. Dziękujemy bardzo. A teraz kwestia wakacyjna. Rozrywek. No właśnie, jedną z takich rozrywek może być i rozgrywek może być kręgielnia w Galaksy. No i posłuchajmy.
Z tej strony Robert, dzwonię ze Szczecina. 1 lipca w niedzielę wybrałem się do centrum handlowego Galaksy z synem na kręgle. Zapłaciłem za godzinę kręgli, zaczęliśmy sobie grać. Podczas gry zauważyliśmy na monitorach reklamę, że okazało się, że jest promocja w kręgielni i od niedzieli do czwartku kupując, płacąc za jedną godzinę, druga godzina kręgli jest gratis. No, graliśmy dalej z synem, myśleliśmy, że ta godzina gratisowa nam się włączy po skończeniu pierwszej godziny. Niestety po godzinie grania automat stanął. Pan z obsługi powiedział mi, że w tym momencie nie da rady włączyć godziny gratisowej, że powinienem o tym powiadomić obsługę płacąc za pierwszą godzinę. Wtedy jest możliwość włączenia tej drugiej godziny. No niestety nie wiedziałem, bo ani obsługa mnie nie poinformowała, że jest druga godzina gratis. Zobaczyłem już w trakcie gry na monitorze, wyświetlając taką informację. No i zostałem odprawiony z kwitkiem. Czy to pracownik nie wprowadził błąd, czy jednak jest możliwość jakaś techniczna włączenia tej godziny gratisowej, która moim zdaniem mi przysługiwała. Dziękuję.
Uderz w stół, a nożyce się odezwą. Patrycja Zielonka tuż przed audycją zadzwoniła do kręgielni w Galaksy, no i rozmawiała z przedstawicielem tej kręgielni. Ja miałem odczytać to, co powiedział Patrycji Zielonce właśnie przedstawiciel kręgielni. A tu już kiedy nasza audycja trwała, reprezentant właśnie kręgielni z Galaksy przyszedł do naszego radia i przedstawia stanowisko właśnie kręgielni w tej sprawie.
Dzień dobry, witam. Leszek Witoruk, menadżer kręgielni MK Bowling Szczecin. Chciałbym przeprosić pana, który zadzwonił do państwa w sprawie niedzielnego incydentu. Na pewno ta sytuacja nie powinna mieć miejsca i chcielibyśmy go bardzo przeprosić. Jeżeli jest taka możliwość, zostawię numer telefonu do państwa i prosiłbym o kontakt tego pana. Na pewno jakaś sytuacja wynikła, która powinna być wyjaśniona. Na pewno to tak nie powinno zostać. Na pewno ten pan tą drugą godzinę kręgli otrzyma i tak muszę go przeprosić i tyle po prostu.
Czyli zadośćuczynienie się szukuje.
Muszę. Tak musi być.
Prosimy o kontakt z nami, słuchacza, który czuje się pokrzywdzony przez kręgielnię, albo bezpośrednio proszę się udać do kręgielni i tam będzie odpowiednie zadośćuczynienie. Może nawet dwie, a może nawet więcej godzin gratis grania w kręgielni w Galaksy. Dziękujemy za szybką reakcję. To jest czas reakcji, czasem jak się okazuje właśnie szybkiej reakcji. A teraz przy naszym telefonie jest Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panie redaktorze.
Panie Tomaszu, napisała do nas słuchaczka z ulicy Cienistej 10, to jest Żelechowa. Jest tam kłopot z lokatorami. Właściwie nie wiem, czy to są lokatorzy, bo wygląda na to, że pewien lokal należący do zarządu budynków i lokali komunalnych nieprawnie zamieszkują osoby, które w tym lokalu być nie powinny. Nasza słuchaczka pisze o tym, że są to osoby zamieszkałe na dziko, uzależnione od alkoholu, że z lokalu zrobiono melinę, że nielegalnie jest pobierany prąd, że zdewastowane są drzwi wejściowe do budynku, ponieważ te osoby wchodząc kopią po prostu te drzwi. Poza tym palą starymi meblami, drapakami dla kotów, to wszystko rąbane jest za budynkiem. No i podobno lokatorzy interweniowali w Zbilku, ale panie pracujące w tej instytucji twierdzą, że nie mogą pozbyć się tego towarzystwa, mimo że ci ludzie nie mają żadnego prawa pobytu i podobno jak tłumaczyły, w tym lokalu nie mogą się ich pozbyć, ponieważ nie znają ich danych osobowych. No i oczywiście nasza słuchaczka, jak i inni lokatorzy czują się zagrożeni. Ja przed audycją rozmawiałem z policją. Tam w tym roku były 3 interwencje. Było to zakłócanie spokoju, ale nikt osobiście, tylko anonimowe to były zgłoszenia, nie informował o tym. Dlatego też policja nie wszczęła dalszego postępowania, ale były tam 3 interwencje. Natomiast w maju był w tym miejscu dzielnicowy. W innej sprawie dzielnicowy twierdzi, że nikt mu nie zgłaszał problemów z tym lokatorem. Czy państwu jest znana ta sprawa lokalu właśnie przy Cienistej 10, gdzie jest melina?
Tak, ta sprawa jest nam bardzo dobrze znana, dlatego że tutaj kilka takich działań prowadzimy. Chyba takie najważniejsze działanie dotyczy tego, że my wystąpiliśmy na drogę sądową, żeby ten lokal odzyskać. Z tego względu, że tak wracając do historii, to główny najemca zmarł w 2017 roku. Mieszkał on z synem i teraz syn tam zamieszkiwał. Syn znajduje się obecnie w zakładzie karnym, w związku z tym jakby ta sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Natomiast przed sądem toczy się postępowanie o wydanie tego lokalu i no, mamy przekonanie, że prędzej czy później ten lokal na pewno trafi do gminy z powrotem.
Panie Tomaszu, tak mamy skonstruowane w Polsce przepisy, że nawet osoby, które nieprawnie znajdują się w danym lokalu, nie mogą być po prostu wyeksmitowane na bruk. Przyjeżdżacie państwo, urzędnicy z Bilku, z policją, z jakąś firmą ochroniarską i po prostu wyrzucacie ich z tego lokalu? Tak nie można?
To jest tak, że tutaj w tej sytuacji najemca musiał udostępnić klucze swoim znajomym. Z notatki, którą tutaj czytałem, wynika, że najprawdopodobniej jest to partnerka tego pana. W związku z tym, no, mając klucze do tego lokalu, wchodzi i zamieszkuje. Natomiast tak jak pan powiedział, nie ma takich możliwości, zresztą nic nie ma takich możliwości, oprócz komornika, żeby tam po prostu przeprowadzić eksmisję. My musimy to zrobić zgodnie z prawem. Musimy mieć prawomocny wyrok sądu. Musimy zrobić to razem z komornikiem. Tylko on ma takie narzędzie.
Bo zastanawiam się, panie Tomku, wejdę panu w słowo, przepraszam, ale jak to jest, jak eksmitować kogoś, kto nie ma prawa do tego lokalu? Rozumiem, gdyby nie płacili czynszu, oni pewnie nie płacą żadnego czynszu, domyślam się, ale po prostu oni nie mają prawa do tego lokalu, a mimo to...
Nie mówię o tych osobach, które tam wchodzą.
Tylko mówi pan o tym siedzącym w więzieniu, tak?
Dzień dobry.
Obywatelu. Halo?
Przepraszam, ale jakieś zakłócenia były teraz.
Halo?
Nie słyszałem pana.
Mówi pan, panie Tomku, o tym obywatelu, który siedzi w więzieniu, tak? I po prostu to będzie tutaj przeprowadzona jego eksmisja.
Tak, żeby całkowicie przejąć ten lokal, to znaczy nie tylko wyprowadzić stamtąd osoby czy osobę, ale także rzeczy, bo proszę sobie wyobrazić, że tam ta osoba eksmitowana ma swoje rzeczy i my musimy te rzeczy również stamtąd wynieść. Musimy to zrobić tylko w obecności komornika, bo zawsze może znaleźć się taki zarzut. Nawet jakbyśmy sobie wyobrazili, że tam wchodzimy, wyprowadzamy osoby, nie wiem, kto miałby to zrobić w Bilku, to są zwykli ludzie, pracownicy, urzędniczki. Miałby ktoś tam wejść i po prostu wyprowadzić te osoby, rzeczy, wynieść. Zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, ale państwo moje rzeczy zabraliście, a ja tam miałem coś wartościowego, proszę mi to oddać. Jak my jesteśmy w stanie to udowodnić, że tak nie było? Tylko komornik może zgodnie z prawem takie działania, nawet takie siłowe przeprowadzić. Tak?
A jakie informacje, panie Tomku, macie z sądu? Kiedy ta sprawa może się zakończyć?
Wiemy, że następna rozprawa będzie we wrześniu. Wtedy będzie przesłuchany ten pan, który znajduje się obecnie w zakładzie karnym. No i może wtedy sąd też zakończy sprawę. Musi się ten wyrok jeszcze wtedy uprawomocnić. Więc tutaj no, nie od nas to zależy. My czekamy, tak jak i pewnie sąsiedzi, również na zakończenie tej sprawy. Swoją drogą, tak jak powiedziałem, nie zostajemy tylko w tym, nie czekamy na wyrok, ale również byliśmy tam, Wilk tam był, chciał również porozmawiać, przeprowadzić jakąś wizję, ustalić dane osobowe tych osób, które tam przebywają. Na razie po kilku razach nie udało się tam nikogo zastać. Mamy tylko zeznania czy też jakieś informacje od sąsiadów. Natomiast oprócz tego również sprawdzimy ten wątek dotyczący kradzieży prądu, bo to są faktycznie rzeczy, które możemy zrobić dzisiaj, możemy te kwestie rozwiązać, tak żeby to nie było w taki sposób robione, bo to jest nielegalne.
Dziękuję panu za te informacje. Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa. Lokatorom pozostaje uzbroić się w cierpliwość i dzwonić na policję czy do Straży Miejskiej w sprawie zakłócania ciszy i spokoju. Czekamy na państwa działania dotyczące właśnie kradzieży prądu, czy też palenia byle czym. Nie wspomnę już o dewastacji klatki schodowej samego lokalu. Dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję, do widzenia.
Twarde prawo, ale prawo można powiedzieć, ale też wolne prawo i to czekanie do września to nie najlepiej rokuje. A z nami jest kolejny gość, pan Zbigniew Wolny, Biuro Prasowe PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Zaczniemy od sugestii naszego słuchacza.
Dzień dobry, to stały słuchacz z Prawobrzeża. Ja mam takie krótkie pytanie. Cieszy mnie, że zaczęto wreszcie remontować ten kawałek ulicy Wiosennej do Gryfińskiej od przejazdu, ale czy któryś pomyślał i wcześniej jakoś tam bombardował PKP, żeby oni również poprawili ten sam przejazd? Bo ja powiem, że to znowu jest taka robota na 10 lat i o kantyłka rozbić taki interes. Bo znowu będzie przejazd zamknięty, bo oni będą tam poprawiali przejazd. A teraz jest podobno 4 miesiące, no to chyba by mogli zdążyć albo przynajmniej wyrównać te zagłębienia między płytami, które leżą przy szynach. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Mamy dobre informacje dla naszych słuchaczy, prawda? Rozpoczął się remont nawierzchni drogowej i torów kolejowych na tym przejeździe.
Tak, mam dobrą informację dla tego radiosłuchacza i dla wszystkich mieszkańców Szczecina. Rozpoczęliśmy remont tego przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ulicy Wiosennej. 2 lipca te prace się rozpoczęły. Zakończą się 31 lipca bieżącego roku. Zrobimy oczywiście remont nawierzchni drogowej na tym przejeździe, torów kolejowych. Także będzie już wszystko znacznie lepiej, myślę, niż jest dotychczas i nie będzie problemów z tymi dziurami, o których mówił radiosłuchacz. Takie rzeczy my konsultujemy oczywiście z zarządcą drogi, z miastem i wpisaliśmy się w ich pracę, bo znaliśmy terminy.
I to nas cieszy, panie Zbyszku. Przejdźmy do kolejnej sprawy. To jest sprawa nieco poważniejsza. Napisała do nas załamana pasażerka Polskich Kolei Państwowych Anna Kyca. Właściwie trudno mówić już o Polskich Kolejach Państwowych, bo to jest szereg spółek. W każdym razie pani Anna pisze tak. Jestem mieszkanką...
Jesteśmy w grupie PKP czy Polski, czyli w grupie...
No to w grupie, tak, trzymamy się w grupie. Jestem mieszkanką Gryfina, codziennie dojeżdżam do pracy do Szczecina, korzystając z połączenia oferowanego przez PKP Przewozy Regionalne o 6.47 wyjazd z Gryfina, planowany przyjazd do Szczecina godzina 7.08. Jest to pociąg, który stację początkową ma w Kostrzyniu. Z tego połączenia korzystają mieszkańcy Gryfina, Widuchowej, Chojny, Mieszkowic i okolic, którzy również dojeżdżają do pracy, do lekarzy w Szczecinie lub by kontynuować dalszą podróż z przesiadką w Szczecinie. Ale jednocześnie, jak pisze pani Anna, od początku wakacji na trasie pomiędzy Gryfinem a Szczecinem kursuje pociąg TLK Pirat z Bielska-Białej do Kołobrzegu, który nie zatrzymuje się na stacji Gryfino. Od rozpoczęcia swojego wakacyjnego kursowania ten pociąg ma opóźnienia, co automatycznie powoduje opóźnienie pociągu wyjeżdżającego z Gryfina o 6.47. Wystąpiły już opóźnienia 10, 15 oraz 20 minut. Najpierw musi przejechać pociąg TLK, dopiero pociąg Regio. Sytuacja taka powoduje, że praktycznie codziennie setki pasażerów spóźniają się do pracy lub na wizytę u lekarza. Jedno spóźnienie w tygodniu można jakoś wytłumaczyć, natomiast codzienne spóźnienia do pracy mogą spowodować konsekwencje wyciągnięte przez przełożonych. Podobnie wizyty u lekarza. Nie wszystkie można przełożyć. Często po prostu one przepadają. I pani Ania pyta, jaki jest sens umieszczać w rozkładzie pociąg dalekobieżny, który po pierwsze przeważnie jest spóźniony, po drugie nie zatrzymuje się w Gryfinie, więc nie można z niego skorzystać jako alternatywnego połączenia, a po trzecie jedzie tuż przed pociągiem Regio, z którego korzystają pasażerowie dojeżdżający do pracy w Szczecinie i jego ewentualne opóźnienie automatycznie powoduje opóźnienie pociągu Regio. Panie Zbigniewie, proszę powiedzieć, czy można coś z tym zrobić, bo to rzeczywiście nie jest problem jednej pani Anny, ale wielu słuchaczy, którzy spóźniają się do pracy.
Sytuacja poprawi się już po 15 lipca. Zakończymy wtedy kolejny etap prac, które prowadzone są na tej linii kolejowej, czyli linii kolejowej Wrocław-Szczecin. Prowadzimy te prace między Kostrzynem a Mieszkowicami. Pociągi jadą na tym odcinku po jednym torze w obu kierunkach. Zostało to oczywiście wpisane i zaakceptowane w obowiązującym rozkładzie jazdy, ale zdarzają się sytuacje, które są niezależne od polskich linii kolejowych SA, wynikające z opóźnień pociągów, które wjeżdżają na ten teren z innych rejonów naszego kraju. Tak, to dotyczy również tego pociągu Pirat, który jest z Bielska Białej do Kołobrzegu, czyli bardzo długa trasa. Jeżeli on uzyska, czyli złapie, jeżeli można tak kolokwialnie powiedzieć, jakieś opóźnienie, to już to opóźnienie się dalej generuje na całą trasę i nasi dyspozytorzy, czyli pracownicy, którzy prowadzą ruch kolejowy na poszczególnych odcinkach, muszą tak realizować ten przejazd po wszystkich pociągów, aby pociągi jadące gdzieś tam już opóźnione uzyskiwały jak najmniejsze opóźnienie. Przecież tam też jadą w tym pociągu Pirat nasi
pasażerowie. Większość na wczasy, ale nie wszyscy, to też fakt.
To też i ten pociąg jest właśnie pociągiem sezonowym, który w okresie wakacyjnym jest uruchomiony, aby można było z takiego dalekiego rejonu naszego kraju dojechać nad morze i tam spędzić urlop. Wszystkie pociągi, które realizują i wyprawiają polskie linie kolejowe EZA, są realizowane zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy, ale jeżeli następują takie sytuacje nieprzewidziane, wynikające na przykład z jakiegoś wypadku na przejeździe kolejowo-drogowym, czy jakiejś krótkotrwałej usterki urządzeń sterowania ruchem kolejowym, czy na przykład osoby, która zostanie potrącona gdzieś tam na torze, która znalazła się w miejscu niedozwolonym, czy w okresie na przykład silnych wiatrów, burz, gdzieś tam zostanie drzewo powalone na sieć trakcyjną, no i wtedy jest oczywiście przerwa w ruchu.
Panie Zbigniewie, 15 lipca...
Przepraszamy za takie sytuacje. Myślę, że
15 lipca sytuacja, kiedy będą dwa tory, ulec już zmianie, bo tak to rzeczywiście ten pociąg regionalny musi czekać, aż najpierw przejedzie ten pociąg Pirat z Bielska Białej do Kołobrzegu. Zastanawiam się nad kwestią jakiegoś zadośćuczynienia, czy ktoś, kto czuje się stratny, bo stracił wizytę u lekarza, notorycznie spóźnia się do pracy, stracił tę pracę, może oczekiwać od spółek kolejowych zadośćuczynienia, czy to już trzeba iść na drogę sądową?
Zawsze należy wystąpić do danego przewoźnika o ewentualną rekompensatę. Ona jest wtedy rozpatrywana, ja nie znam szczegółowo przepisów dotyczących przewozów kwadregionalnych, to jest spółka, która już nie jest w grupie PKP, należy takie pismo kierować do poszczególnych przewoźników.
Panie Zbyszku, to dziękuję panu za te informacje. Zbigniew Wolny, Biuro Prasowe Polskie Linie Kolejowe SA, PKP, dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję państwu.
Czyli z tego, co powiedział nasz gość, na razie nic się nie zmieni. 15 lipca już będzie lepiej. Będą dwa tory na tej linii kolejowej. Dzięki temu właśnie pociąg regionalny będzie mógł szybciej odjechać z odpowiednich stacji. No i cóż, warto wziąć sobie do serca to, co mówił pan Zbigniew Wolny, żeby po prostu domagać się zadośćuczynienia. A teraz kącik zgubionych, nie tylko przedmiotów.
Dzwonię ze Szczecina, Dzierżonia 40. Do mnie zagubiony pies. Przywołałem labradorka. Młoda widać. I chciałbym zgłosić. Może ktoś się denerwuje, no niechby się zgłosił. Jest u mnie na podwórku akurat. Przygłaskałem ją, dała się przywołać. Także dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.
Dzień dobry. Moje nazwisko Piotr Bełdowski. Mam taki problem. Zgubiłem w poniedziałek klucze. Prawdopodobnie na osiedlu Pogodno. I na tych kluczach jest kawałek waszej smyczy. Dosłownie końcówka przypięta do kluczy. Jest taki pęk kluczy razem z jednym dużym kluczem i jeszcze jedna jest dodatkowa taka zawieszka helikopterowa, taki rzemek. Gdyby ktoś się zgłosił do was, że znalazł takie klucze właśnie z logiem Radia Szczecin, mam prośbę o odzwonienie pod mój numer telefonu 796-56-7771. Klucze może zgubiłem na osiedlu Zawadzkiego koło Lidla. No nie wiem, mam nadzieję, że ktoś zgłosi się, zadzwoni do was i powie, że ma te kurczak. Mój numer telefonu 796-56-7771. Dziękuję bardzo za pomoc.
Jeżeli ktoś nie zdążył zapisać, to można zadzwonić do nas. My skontaktujemy państwa ze sobą. Jeżeli ktoś znalazł klucze, o których mówił nasz słuchacz, jeżeli ktoś znalazł piecha, to 510, 3 siódemki i 3 dwójki. Czekamy na połączenie z jeszcze jednym gościem, ale czas nieubłaganie nam topnieje. To może teraz ważna sprawa z ulicy Gwarnej na Prawobrzeżu. To jest pomiędzy osiedlem Bukowym a nad Rudzianką. Napisała pani Agata: proszę o interwencję w sprawie utworzonego objazdu na Bukowym przez ulicę Gwarną. Na odcinku kilkuset metrów nie ma żadnego oznakowanego przejścia dla pieszych. Są zejścia z chodnika, ale nie ma znaków ani pasów. Pieszy stoi, czeka, a jak już się doczeka, to zostaje otrąbiony przez pędzącego kierowcę. Niejednokrotnie byłam też świadkiem wyprzedzania z nadmierną prędkością. Zaczęły się wakacje. Dzieci cały dzień biegają między blokami przez tę ulicę. Czy mamy czekać na tragedię? Ja również jestem kierowcą, rozumiem potrzebę objazdu w związku z pracami budowlanymi, ale uważam, że przed ustaleniem tego objazdu należało zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Z ulicy Osiedlowej o małym natężeniu ruchu zrobiła się droga szybkiego ruchu dla kierowców bez wyobraźni. Zajmujemy się tą sprawą. No i mam nadzieję, że w poniedziałek uda nam się uzyskać jakieś informacje, czy będzie tak oczekiwane nie tylko przez panią Agatę przejście dla pieszych. A propos przejść, jest też w Pyrzycach niebezpieczne miejsce.
Dzień dobry, Jan z Pyrzyc. Mam przeogromną prośbę. Za pośrednictwem Radia Szczecin może uda się nakłonić władze wojewódzkie zarządzające drogą wojewódzką przebiegającą przez Pyrzyce. Kierowcy mają gehennę i jednocześnie piesi. Przejście dla pieszych na wysokości byłej starej Biedronki, a więc obecnego domu towarowego Słowianin vis-a-vis Rossmann jest tak niebezpieczne, że cudem jeszcze uniknięto śmiertelnego wypadku. Wystarczyłaby sygnalizacja świetlna, która by naprawdę umożliwiła, aby piesi tamtędy mogli przejść bezpiecznie. Dziękuję bardzo.
Dwie drogowe sprawy do zrobienia. To telefony, które wyemitowaliśmy. Właściwie jeden telefon, jeden mail, ale mamy też więcej takich spraw drogowych, między innymi malowanie pasów, czyli znaków poziomych na jezdni na trasie zamkowej. Słuchacze mają tutaj wiele, wiele krytycznych uwag w tej sprawie. To jest czas reakcji. Nie udało nam się połączyć z Natalią Andruczyk, rzeczniczką Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, w sprawie braku anestezjologów, co dalej ma miejsce zdaniem naszego słuchacza. Chodzi o szpital w Zdunowie. Jego tata po raz siódmy został odesłany, miał mieć zabieg operacyjny. To po pierwsze. A druga sprawa to bardzo dotkliwy dla pacjentów brak endokrynologów w poradni przyszpitalnej szpitala przy ulicy Arkońskiej. Te tematy przed nami, nie tylko te. Dziękujemy bardzo za wszystkie maile, telefony. Życzymy udanego, bezpiecznego weekendu. To był czas reakcji.